Cześć, tu Janek Zagdański. Witam w nowej odsłonie Technopolo Podcast. Zrobiło nam się tak, że nowa odsłona jest już jesienna, a jak śpiewał klasyk...
Jesienią zawsze zaczyna się szkoła, a w knajpach zaczyna się picie.
Druga część tego wersu niespecjalnie nas w tym odcinku obchodzi. Co innego szkoła. Szkoła zaczyna się we wrześniu, a kończy w czerwcu. I właśnie do czerwca chciałbym się teraz cofnąć. A skoro już cofamy się do czerwca, to może od razu do czerwca 2020 roku. Wówczas miał miejsce pewien przełom. Przełom na liście lektur. Trafiła na nią bowiem gra komputerowa. This War of Mine. Od tamtej pory polska szkoła wielokrotnie gościła na okładkach gazet. Stała się polem walki w wymiarze zdrowotnym i politycznym. This War of Mine zalicza się do tej drugiej grupy i to nie tylko ze względu na tytuł. Ogłoszenie wciągnięcia jej na listę lektur było częścią kampanii partii rządzącej przed wyborami prezydenckimi. Miało otwierać pilotażowy program unowocześniania polskiej szkoły i otwierać oczy niedowiarkom. Projekt był mocno lansowany przez kancelarię premiera, który uroczyście odwiedził siedzibę studia 11bit, by mówić o tym, że gry to polskie okno na świat, a programowanie jest dobrem narodowym. Co zostało z tych wzniosłych deklaracji po 15 miesiącach, bardzo ciężkich dla szkoły? No, niewiele. Jeśli przeszukać prasę z tego okresu, jedynym artykułem poruszającym kwestię rozwoju projektu jest ten z portalu Polski Game Dev ze stycznia. Artykuł mówi o tym, że w rzeczywistości do włączenia gry nawet do listy lektur nadobowiązkowych wciąż daleka droga. Paweł Miechowski ze studia 11bit zdradza, że gra wciąż czeka na opinię psychologów i pedagogów układających szkolne programy. Przypomnijmy, że jest to stan na styczeń 2021, czyli już pół roku po ogłoszeniu przez premiera wpisania jej na listę lektur i dopiero wtedy mowa o opiniach psychologów. Miechowski ostrożnie przewiduje, że w 2022 gra będzie realnie przerabiana jako lektura. Deweloper złożył dość ważną deklarację, bo ma bezpłatnie udostępniać kopie gry dla uczniów. To zahacza o problem dostępu szkolnej społeczności do odpowiedniego sprzętu, zarówno software'u, jak i hardware'u, ale do tego jeszcze wrócimy. Czy to oznacza, że często rozpościerana w mediach wizja polskiej szkoły zanurzonej w XIX-wiecznym rygorze i stopniowo osuwającej się w mroki średniowiecza jest prawdziwa? Postanowiłem sprawdzić to u źródła i spytałem kilka osób uczących polskiego w warszawskich liceach o relacje szkolnej humanistyki z postępem cyfrowym i nowymi mediami.
The War of Mine to pierwszy tytuł, który faktycznie głośno został nazwany i wpisany, aby to dobrze brzmiało medialnie. Natomiast fakt, że poloniści sięgają po gry i te komputerowe, i te analogowe w edukacji, to przynajmniej w moim przypadku jest od jakiegoś czasu wykorzystywane.
Mówi Klaudia Mróz, polonistka i egzaminatorka maturalna.
Sama The War of Mine, ja jeszcze nie miałam okazji jej wciągnąć, bo po prostu tak mi się ułożył program i klasy, które uczyłam, że gdzieś tam ta wojna, do której można by było przypisać fabułę gry, doświadczenie, prawda, związane z tymi przeżyciami wojennymi, akurat mi się wymknęły, bo siedzę w innych epokach literackich, wszystko przede mną.
Warto wspomnieć, że This War of Mine podchodzi do tematyki wojennej w specyficzny sposób. Specyficzny jak na tradycyjną dla polskiej szkoły martyrologiczną narrację. Brak tutaj bohaterstwa wojennego, a perspektywa gry jest perspektywą cywili starających się przetrwać w oblężonym mieście. Gra nie dzieje się w konkretnych realiach historycznych, ale inspiracją do jej powstania było oblężenie Sarajewa. Klaudia była jedyną przepytywaną przeze mnie osobą, która w bezpośredni sposób odniosła się do tego tytułu. Część osób nauczycielskich w ogóle nie słyszała o fakcie wpisania gry na listę lektur. Nie znaczy to, że w ogóle nie używają gier w nauce. Posłuchajmy, co na temat tej metody miała do powiedzenia Aneta Korycińska z pierwszego społecznego liceum ogólnokształcącego Bednarska.
Jeżeli chodzi o to, jak nauczyciele odbierają nowe media, no to mogę tylko powiedzieć, że nauczyciele są tak zróżnicowaną grupą, że bywa różnie. Ja pracuję w liceum społecznym, gdzie można więcej niż w liceum publicznym, także systemowo. Ale pracuję w swojej firmie, od 5 lat udzielam korepetycji, mam wiele osób uczniowskich z różnych miejsc w Polsce i wiem, że tam wielu nauczycieli, nauczycielek nie pozwala na wykorzystywanie czegokolwiek, co nie jest lekturą. Ja wręcz przeciwnie. Wiemy, że mamy na razie do tej matury jeszcze wykorzystywać teksty kultury, a tekst kultury to cokolwiek, co wyszło spod ręki człowieka, co można, może mieć nawet wątpliwą jakość artystyczną, ale możemy to wykorzystywać, więc ja im ciągle powtarzam, że zawsze mogą w ramach odstresowania oglądać Netflixa i mówić rodzicom, że przecież się uczy do matury. I też takim proponuję zakładanie takich motywników, że oglądają seriale i mają szukać tych motywów, które mogą wykorzystać, albo jak mają blokadę, kiedy piszą, to zawsze mówię, dobra, co ostatniego oglądałeś? Na pewno damy radę podciągnąć to pod ten motyw i nie musisz naprawdę odwoływać się nad niemnym. Więc jak najbardziej i gry też, a zwłaszcza jest to dla mnie taka forma kontaktu z osobami, które bardzo dużo czasu spędzają przy komputerze, bo trafiają też do mnie ludzie, nie tylko ci, którzy halo, chcę wziąć udział w olimpiadzie z języka polskiego, tylko także ci, no, że jestem przede wszystkim dla tych, którzy nie czują się pewnie na języku polskim oraz nie ufają w to, że potrafią dobrze pisać, więc żeby im udowodnić, że pisanie jest dla każdego, tylko trzeba poćwiczyć tak jak i na siłowni, bo nikt się nie rodzi z sześciopakiem, to robimy właśnie na grach. I tegoroczny maturzysta, to chłopak w spektrum autyzmu, napisał świetnie maturę, chociaż nie był w stanie się skupić po prostu w sali, gdzie co chwilę coś stukało, gdzie było słychać tykanie zegara, na zrobieniu czytania ze zrozumieniem, ale napisał wypracowanie. I widać, że patrząc po punktacji wyszło mu to perfekcyjnie i zrobił je na cyberpunku, to zrobił i na filmie Raport Mniejszości. Tak zbudował całe swoje wypracowanie, bo akurat to oglądał.
Z opowiedzianej przez Anetę historii maturzysty gracza wynika, że gry wideo mogą być przydatnym narzędziem w inkluzywnym nauczaniu. Klaudia Mróz miała jednak wątpliwości, czy gry faktycznie stanowią język pokolenia i formę kultury przystępną dla każdego.
Wydaje mi się właśnie, że Netflix, seriale w tej chwili stają się bardziej dostępnym odwołaniem nawet dla uczniów niż gry. Może to jest nieaktualna informacja, ale mam wrażenie, że taka faza na absolutne zanurzenie w grach trochę się wycofała, albo może akurat taki mam dobór uczniów aktualnie, że ja nie obserwuję tego, żeby oni faktycznie byli takimi gamerami totalnymi, że spędzają na tym czas. Więc raczej sięgam po konteksty z pola właśnie serialowego, filmowego czy muzycznego.
Specyfika medium gier wideo polega na tym, że wymagają one od odbiorcy specyficznego rodzaju zaangażowania. Nie jest przecież tak, jak w przypadku seriali, że po prostu leżymy na kanapie i patrzymy na ekran. Musimy właśnie działać. Poza tym Netflix jest raczej mniej wymagający sprzętowo niż gry. I tutaj wracamy do tematu równości dostępu do edukacji. Aneta Korycińska odpowiedziała mi w następujący sposób.
Tak, ale to są dokładnie te same komplikacje, z którymi się mierzyliśmy przez całego koronawirusa, czyli po prostu takie wykluczenie cyfrowe. Mhm. Nie każde dziecko będzie miało swój komputer, żeby móc siedzieć na lekcjach. Oficjalnie wygląda to tak, że ministerstwo zrobiło ten cyfrowy podręcznik. On teraz się jakoś inaczej nazywa, bo w tym roku zmienili mu nazwę. Więc coś tam jest. Dali 400 zł chyba? Nie, takie było 500 plus dla nauczyciela na zakup sprzętu na szkołę. Tak, to było 500 plus nauczycielskie. Czyli na przykład na mikrofon i kamerkę da się za to kupić. Jeżeli chodzi o sprzęty, no to nie, no to każdy musiał sobie sam to załatwić. Nie każdy starszy nauczyciel w ogóle miał komputer w domu, bo na przykład do sprawdzania dzienniczka wystarczył ten komputer w szkole, więc każdy musiał zainwestować to sam. Czy to jest trudno mówić o inwestycji, kiedy kupujesz materiał do pracy, żeby móc wykonywać pracę, więc to tak, to się nie zwraca. No po prostu trzeba było to zrobić. No i szkolenia, my wspomagaliśmy się sami. Oczywiście dostaje się jakieś tam maile, że można zapisać się na jakiś kurs. One są bardzo oblegane, no ale to są takie kursy, że pójdziesz i ktoś powie, jak włączyć Zoom. Nie, że ktoś z tobą popracuje krok po kroku, albo jak zrobić kartkówki na Formsie. No więc my po prostu się spotykaliśmy albo robiliśmy znajomym indywidualne lekcje. Zwłaszcza tym, którzy nie czują się dobrze w sieci cyfrowym. W innych szkołach to tak nie działa, to jest po prostu, mówimy oficjalnie, że pomagamy, ale to jest kropla w morzu potrzeb i nie ma wsparcia. I ja jeszcze tu mówię o Warszawie, że my pisaliśmy do rodziców wszystkich, że jeżeli ktoś ma na przykład w pracy zbędne komputery, czy może pożyczyć innym uczniom, to tak załatwialiśmy to. Ale byłam na Podlasiu, dokładnie tam w okolicach Sokółki i tam jest jedna szkoła i okazało się, że po pierwsze nie ma tam w ogóle zasięgu internetu, więc nawet jeżeli ludzie kupili na wsiach, to już jest problem. I szkoła jest niedaleko kościoła i na wieży kościoła jest internet i akurat tam musiałam dojechać pod tę wieżę kościoła i tam brałam udział w tej konferencji, bo tylko tam był internet, a byłam na wyjeździe szkolnym. I mówię, że notorycznie nie ma internetu, terminale siadają, więc mamy rejony w Polsce, które są wykluczone nawet od internetu, więc jak tu mówić o lekcjach online. Więc ludzie tak czy siak, mimo że była pandemia, zjeżdżali się ze wszystkimi dziećmi do szkoły i na przykład raz w tygodniu uczyli te dzieci masowo, razem na sali gimnastycznej, rodzice, ale to nie można było robić tego codziennie. Bo niektórzy dojeżdżają do na przykład Białegostoku do pracy i tam ludzie nie mieli lekcji online, po prostu. Więc to była dziura, to był czas stracony. Więc Polska jest też na tyle zróżnicowana, jak mówimy, jakbym patrzyła tylko ze swojej bańki, w której pracuję, że okej, załatwiliśmy internet, no to jak to cię nie ma na lekcji, tak? Każdy może z telefonu, ale wystarczy, że pojedziemy te półtorej godziny i nagle się okazuje, że są obszary, gdzie nie ma nawet internetu, więc nie ma mowy w ogóle o edukacji. Super, że mamy w internecie dostęp, że biblioteki cyfrowe się powiększają, tak? Że mamy wolne lektury teraz nagrywają darmowe audiobooki. Świetnie. Tylko trzeba mieć na czym to odtworzyć i przede wszystkim mieć internet, dostęp do sieci. W Warszawie super, pewnie, tak z reguły, w dużych miastach. Świetnie, możemy prowadzić sobie lekcje, możemy się łączyć, grać sobie interaktywnie, fajnie, fajne można robić, ten polski nawet jest ciekawy, tak, oglądamy sobie fragmenty filmu, wysyłamy sobie memy, na TikToku nagrywamy sobie różne, możemy się pośmiać, przerabianie fragmentów lektur, no super, tylko no, że może warto by było najpierw pomyśleć o tym, że to jest nasza bańka i to tylko ten czas, koronawirus zresztą to pokazał, że ci, którzy sobie wcześniej dobrze radzili, teraz sobie radzą jeszcze lepiej. Tak, a ci, którzy byli gdzieś wykluczeni cyfrowo, czyli po prostu przez finanse, to tu się nam ta przepaść robi bardzo duża.
Wobec tych niewesołych wiadomości zastanówmy się, czy cyfryzacja szkoły może zostać wykorzystana jako szansa dla dalszego jej rozwoju, w sensie ogólnym, nie tylko jako doraźna pomoc w kryzysie zamknięcia szkolnych budynków. Posłużę się tu artykułem Elita Równych z Tygodnika Powszechnego z października 2020, autorstwa doktora habilitowanego Marcina Napiórkowskiego, semiotyka kultury z Instytutu Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Choć artykuł dotyczy uniwersytetów, płynące z niego nauki zdają się możliwe do zastosowania chociażby w ogólniakach. Marcin Napiórkowski dekonstruuje narrację załamywania rąk nad rozpadem wspólnoty zbudowanej wokół szkolnych budynków. Wychodzi przy tym z założenia, że, jak to często bywa, owa wspólnota okazuje się wcale nie być dla każdego. Pisze następująco. Wiele prowadzonych na całym świecie badań skupionych na społecznych skutkach ukrytego programu uniwersytetu, chodzi o owe kawy, piwa i nocne dyskusje, wskazuje wyraźnie na negatywne skutki w postaci reprodukcji klasowych podziałów i kapitałów społecznych. Na uniwersytecie najlepiej radzą sobie ci, którzy przychodzą nań z gotowym formatowaniem. Dzieci wykształconych rodziców, najlepiej z rodzin profesorskich oczywiście, po elitarnych liceach z dużych ośrodków miejskich. Koniec cytatu. Szkołą, która daje sporo materiału do wspomnianych badań, jest Arizona State University. Jej prezydent Michael Crow, prezydent to mniej więcej odpowiednik rektora na amerykańskich uczelniach, od lat konsekwentnie zwiększał rolę kursów online i hybrydowych, pracując jednocześnie nad minimalizacją negatywnych skutków zdalności. Dążeniom tym przyświecała demokratyzacja, a w 2020 okazało się, że Crow jest jednym z niewielu prezydentów ze spokojem podchodzących do wyzwań epidemii COVID. W artykule ważna jest indywidualność osób studenckich. Pada tam takie zdanie. Ci, którzy dobrze przyswajają wiedzę kanałami wizualnymi, wyraźnie lepiej radzą sobie w zdominowanych przez tekst i obraz środowiskach online niż na kampusie, wciąż podporządkowanym dyktatowi słowa mówionego. Tego zdania nie sposób nie odnieść do wysłuchanej wcześniej historii o maturzyście, który napisał wzorowe wypracowanie na podstawie doświadczeń z gier. Zarówno Marcin Napiórkowski, jak osoby nauczycielskie, z którymi rozmawiałem, podkreślają dzisiejszą rolę mediów jako swego rodzaju fundamentów rzeczywistości. Nie wartościując tego, sieć to po prostu środowisko, w którym żyjemy, a szkoła powinna mieć to na uwadze. Społeczność drugiego społecznego liceum ogólnokształcącego w Warszawie dowiodła, że platformy cyfrowe umożliwiają szybką i wrażliwą reakcję na rzeczywistość analogową. W liceum wkrótce po ogłoszeniu przejścia na zdalne nauczanie zorganizowano dobranocki. Pod tym hasłem kryły się wieczorne spotkania na kanałach wideokomunikatorów, na których uczniowie, nauczyciele, rodzice wspólnie słuchali muzyki, oglądali filmy, dyskutowali o tym, co widzieli i generalnie o otaczającym ich świecie. Była to chyba forma na kształt opisywanych w przytaczanym artykule kaw i piw. Z tym, że oczywiście musiało to być dostosowane dla uczniów niepełnoletnich. Z całą pewnością wzmogło to poczucie wspólnoty w tych pierwszych miesiącach pandemii, kiedy wszyscy żyli w wielkiej niepewności, ale to nie wszystko. Okazało się bowiem, że społeczność po fakcie bardzo chwaliła sobie to, że przez te platformy cyfrowe, przez możliwość spontanicznego zorganizowania spotkań, mogli bardzo szybko zareagować na to, co się działo, zwłaszcza jesienią 2020 roku. Protesty wokół strajku kobiet wykazały potrzebę spotykania się i rozmowy. Na dobranocki zostały zaproszone osoby zaangażowane w protesty, w próbę opozycji wokół opresyjnych działań rządzących i budowania demokratycznej społeczności. Wymienione przykłady mówią jasno. Da się. Łącząc je z poprzednimi przygnębiającymi narracjami o rozwarstwieniu, trzeba pamiętać, że to, o czym mówiłem, to pozytywne wykorzystanie technologii, dzieje się jednak najczęściej wśród tak zwanej elity. Przytoczę tu anegdotę, która padła w rozmowie z Anetą Korycińską.
Tutaj mam taką, jeżeli mogę sobie pozwolić, anegdotę polonistyczną. Jak Izabela Łęcka w lalce zobaczyła biedne dzieci bawiące się na Powiślu w kałuży, to dała im złotą bransoletkę. Tak? No, co one z nią zrobią?
To symboliczne zobrazowanie tego, jak kończy się tworzenie ambitnych, multimedialnych programów bez uwzględnienia tej tradycyjnej pracy u podstaw. Na szczęście u podstaw potrafią pracować same osoby uczniowskie. Kiedy to nagrywam, rozpoczyna się właśnie kolejny strajk klimatyczny. Pozostaje trzymać kciuki za młodzież, za to, żeby ten strajk klimatyczny coś zdziałał. No i za to, żeby w mądrych szkołach ten temat był poruszany i żeby takich mądrych szkół było coraz więcej. Dziękuję za współpracę Klaudii Mróz, Anecie Korycińskiej. Zapraszam na social media nauczycielek, z którymi rozmawiałem. Są one podlinkowane w opisie odcinka. Dziękuję również osobom nauczycielskim z drugiego Społecznego Liceum Ogólnokształcącego i wszystkim innym, z którymi udało mi się porozmawiać. A Wam, drogie osoby słuchające, pozostaje życzyć dobranoc i do usłyszenia.